A temat dzisiejszy, który będziemy rozważać, to droga przez pustynię. Mieliśmy niedawno pamiątkę wieczerzy pańskiej i rozważaliśmy to, jak Izrael wychodził z Egiptu. Chciałbym, żebyśmy poszli troszeczkę dalej, wyciągnęli wnioski dla naszego życia. I zaczniemy od pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 1 do 6. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Jeszcze może wiersz 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Apostoł naucza nas, że powinniśmy sięgnąć do Starego Testamentu i spojrzeć na wędrówkę Izraela i wyciągnąć wnioski dla naszego życia. Tu mamy też takie rady, jak na przykład 9-10 wiersz, to będzie, na tym też chciałbym się dużo skupić dzisiaj. Nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Izrael doświadczył czegoś niesamowitego. Był świadkiem potężnej Bożej ręki, potężnego Bożego działania Boga Jahwe. Tak naprawdę Księga Izajasza, 43 rozdział, mówi, że wy jesteście moimi świadkami. Dlaczego? Dlatego, że oni widzieli, czego Bóg dokonał w ich życiu. Tak jak my dziś jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa, bo możemy świadczyć o tym, czego Jezus Chrystus dokonał w naszym życiu. Tak, ale w jakiej sytuacji był Izrael? Wiemy to, ale sobie wyraźnie to określmy jako podstawę. Izrael urodził się bez swojej woli, bez swojego wyboru, urodził się w niewoli faraona, pod władzą faraona. Był pod tą władzą gnębiony. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział drugi, to mówi, że od samego początku jakby interwencja Boga właśnie zaczęła się nie tylko od tego, że Izrael był gnębiony, ale też z powodu obietnic Bożych. Ale przeczytajmy druga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz 23 do 25. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się nad nimi. Posyła Mojżesza do faraona i przedstawia faraonowi wolę Boga Jahwe, Boga Izraela. I mówi 5 rozdział, wiersz 1. Tak mówi Pan Bóg Izraela: wypuść mój lud, aby obchodził święto ku mojej czci na pustyni. A faraon rzekł: Któż to jest Jahwe, abym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Jahwe nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Jest konflikt władzy. Czy Izrael będzie pod władzą Faraona dalej, czy Izrael będzie pod władzą Boga Jahwe? Wiemy, jak to dalej, jakie były dalsze, jak się dalej sytuacja rozwinęła. Bez udziału, prawie że bez udziału Izraela, Bóg ze swojej łaski uwolnił Izraela. Przez plagi, przez wydarzenia, które się stały, Izrael wyszedł na wolność. Może jeszcze 6 rozdział, wiersz 4. Tu mam zapisany, tam już wiem, o co chodzi. Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od wiersza 4 do 8. Ale zwrócę uwagę na wiersz 7. Przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Bóg postanowił, że Izrael będzie jego ludem, ale nie był to lud, który potem czytamy w innych księgach mojżeszowych, że jakiś specjalnie lepszy od innych ludów. Nie było w nim nic szczególnego, mało tego. Pan Bóg mówi, że on jest ludem szczególnie twardego karku. Inaczej mówiąc, Bóg ze względu na praojców obiecuje wyciągnąć lud, który się jemu nie podoba, który ma mentalność taką, która nie pasuje do mentalności Bożej. Ale Bóg chce nie tylko ich uwolnić z niewoli Faraona, ale też zmienić ich mentalność, żeby nie mieli mentalności niewolnika, żeby byli wolnymi ludźmi w Bogu. I to właśnie czyni w pewien określony sposób. A jak? O tym uchyla nam rąbka tajemnicy 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. Mój ulubiony rozdział ksiąg mojżeszowych. No, tu chętnie bym przeczytał cały, ale wybiorę tylko kilka wierszy, bo chcemy iść z tematem dalej. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, od 2 do 5 wiersza. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg Twój, ćwiczy Ciebie. Bóg podjął się wychowania narodu, wszystkich ludzi niezdatnych do tego, aby byli Bożym ludem, aby stali się na Jego miarę. I środki, jakie tu były, to tak, z jednej strony jest napisane, że tak ojciec syna, czyli Bóg jest bardzo bliski Izraelitom, pomimo tego, że nie otrzymuje od niego, czego by chciał. To jest tak jak z małym dzieckiem. Dziecko małe, co od tego małego dziecka mamy? Tylko się wydziera, tylko chce jeść, ciągle się brudzi. Co my z tego mamy? A ile mamy miłości i ile wysiłku wkładamy w to dziecko? Bo widzimy, co z niego wyrośnie. I Bóg też widział, co w tym planie, co wyrośnie z Izraela, lub co miało wyrosnąć, bo nie wszyscy tą drogą poszli, tak? Tak, i teraz zobaczcie, że upokarzał cię. W tym wychowywaniu są momenty upokorzenia, są momenty też karmienia i Bóg wszystko tak dawkuje, żeby nie zaszkodziło to, ale żeby osiągnąć optymalny efekt. A więc Izrael widział cuda, widział plagi, którymi Bóg dotykał faraona, ale pomimo to, że tak wielkie rzeczy widział, to jednak szybko o tym zapominał. Kiedy stawał przed kolejnym doświadczeniem, zachowywał tak, jakby te rzeczy w ogóle wcześniej nie miały miejsca. Mamy już za sobą, przejdźmy się w to miejsce, gdzie już mamy za sobą te 10 plag. Mamy wyjście Izraela z Egiptu. Izrael dochodzi do Morza Czerwonego. Otwórzmy 14 rozdział. O, ten długopis. 14 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 14 rozdział i wiersz 9 do 16. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy faraona, jego jeźdźcy, jego wojsko, i dogonili ich obozujących nad morzem koło Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Safon. A gdy faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, i zlękli się bardzo. Wołali też synowie izraelscy do Pana. No, nie można się dziwić, że się zlękli, chociaż widzieli te rzeczy. No, sytuacja rzeczywiście nie wyglądała ciekawe. Dobrą rzeczą jest, że wołali do Pana, ale zobaczcie, jakie słowa z ich ust wychodzą dalej. A do Mojżesza rzekli: czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc: zostaw nas w spokoju, będziemy służyć Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Słowa jakby takiego żalu: po co my w ogóle wychodziliśmy? Wszystko, co oglądaliśmy wcześniej, zbladło w obliczu jednego pojedynczego doświadczenia, przed którym stanęli i nie umieli wyciągnąć jakby logicznego wniosku, że Bóg, tak jak prowadził i do tej pory, dalej będzie prowadził. Mamy potem, że Mojżesz mówi, żeby wytrwali, żeby byli cicho, bo Bóg na pewno obmyśli rachunek i wyciąga ratunek. I wyciąga laskę swoją, morze się rozstępuje, Izrael ma wolną drogę. Zobaczcie, ta sama laska, która, wyciągnięcie tej laski powodowało plagi dla faraona, dla Egipcjan, ta sama laska daje wybawienie. Ręka Boża, Boże działanie, tak? Przechodzą przez Morze Czerwone, śpiewają pieśń zwycięstwa. I co się dzieje dalej? Bóg ich prowadzi. I jak ich prowadzi? 15 rozdział, wiersz 22 mówi tak, że potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. Bóg ich prowadzi drogą taką, żeby poczuli pragnienie. Zapisane, że upokarzał ich, tak? Ale też dlaczego to robił? Dlatego, żeby poznać, co jest w ich sercu. Ale to nie Bóg poznawał. Chodziło o poznanie, żeby Izrael zobaczył, co naprawdę jest w ich sercu. Bo z pewnością, wychodząc z Egiptu, cieszyli się, że wychodzą z niewoli, z pognębienia przez faraona. Ale wydawało im się, że no, są fajnymi gośćmi, są godni tego, żeby Bóg ich prowadził, że oni wygrali, Bóg też w jakiś sposób będzie miał fajny lud. A on nie taki fajny jest i oni tego nie wiedzieli, że nie są tacy fajni. I napisane jest 24 wiersz. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: co będziemy pić? Szemrał, narzekał, tak? Przeciwko Mojżeszowi, który ich wprowadził. A prowadził ich był tym, którego Bóg ustanowił i przez którego Bóg to wszystko działał. Oni to widzieli. ale coś tylko się nie spodoba, już szemranie, tak? I Mojżesz wołał do Pana, Pan wskazał mu drzewo, wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy, prawo tam doświadczył, potem dał obietnicę, jeżeli będziecie pilnie słuchać głosu, nie dotknę was, żadna choroba, która dotykała Egiptu, was nie dotknie. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm. Tam nad wodą rozłożyli się obozy. Zobaczcie, jaki kontrast. Z jednej strony upokorzenie, a z drugiej strony Elim, oaza, dostatek wody. To jest piękne miejsce, tak? Bóg wprowadzał w ich ekstremalne stany po to, żeby oni coś zrozumieli, przede wszystkim o sobie i przede wszystkim, żeby nauczyli się Bogu ufać. Jeżeli brakuje wody, Bóg nie pozwoli im umrzeć z pragnienia. Mają zaufać. Zobaczcie, że tu się nie objawia w ogóle Boży gniew w tym wszystkim. Bóg cierpliwie postępuje z nimi, jak my postępujemy z niemowlaczkami. Ale dużym dzieciom już nie pozwalamy na to, na co pozwalaliśmy niemowlaczkom, tak? Oczekujemy czegoś więcej. I tak naprawdę to szemranie, ono nie było nieuzasadnione. Oni naprawdę byli spragnieni. Oni naprawdę potrzebowali wody. Była gorycz w ich sercu, bo inaczej sobie wyobrażali tą drogę, a inaczej ona wyglądała. Więc to nie tylko były gorzkie wody w Mara, ale to były też gorzkie ich serca. I Bóg chciał uleczyć i jedno, i drugie. Pewnie chcieliby w tej oazie tak być i być, ale trzeba iść dalej. I przychodzą na nas takie dni, gdzie naprawdę cieszymy się, radujemy Bogiem, Bożym prowadzeniem, ale trzeba iść dalej. No właśnie. I którędy iść dalej? Przez pustynię. A pustynia to miejsce nieprzyjazne. Takie miejsce, że bez Boga oni by sobie nie poradzili. Zobaczmy 16 rozdział. Potem wyruszyli z Elim i przybyli na pustynię Syn. I drugi wiersz. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I co mówią? Abyśmy byli pomarli z ręki Jahwe w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa, mogli się najeść chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Straszne oskarżenia. Zobaczcie, jaką człowiek ma wybiórczą pamięć. Tam w Izraelu wołali, jęczeli pod uciskiem faraona, byli bici od rana do nocy. Fakt, że faraon zapewniał im jakoś pożywienie, żeby ten niewolnik miał siły do pracy, ale to nie było życie. Wybiórcza pamięć. Mieliśmy garnki do syta. A tu chyba Bóg nas umorzy głodem. Nie nauczyli się lekcji do końca. Jak Bóg zachowuje się tutaj? Bez gniewu, cierpliwie, jak do dziecka. I mamy cud z manną. Nie będziemy szczegółowo tego omawiać, ale chciałem podkreślić to, że Bóg ma niesamowitą cierpliwość. Daje im mannę według potrzeby. Manny, które prawie codziennie spada przez 40 lat. Prawie codziennie to nie znaczy, że Bóg zapomniał któregoś dnia, ale regularnie 6 dni w tygodniu spada. Ona się psuje następnego dnia, gdyby ktoś chciał zrobić coś na zapas. Ale w sobotę, znaczy w piątek nie psuła się, aż do soboty im wystarczała. To też pokazuje, że Bóg w cudowny sposób dba o to, żeby rzeczy, które nam daje, sytuacje, które nas stawia, że nawet nam się wydaje wszystko czarne, że zginiemy z głodu albo jeszcze z czegoś innego powodu, Bóg ma kontrolę, że Bóg jest jak ten ojciec czy matka, którzy karmią, którzy chronią. A więc tak jak plagi egipskie zamknęły serce Faraona, on się zatwardził przez te plagi, widząc dobroć Bożą, jego serce ulegało coraz większemu zatwardzaniu, to tutaj Bóg oczekiwał, że te próby zmiękczą ich serce i otworzą serce na Boga. Jak to miało miejsce dalej? Izrael wzrasta w doświadczeniu, Bóg wymaga coraz więcej i w końcu przestępuje już granice, kiedy Bóg ma, jakby mówi, dosyć tego, tak? Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 14. Bunt Izraela polegający na tym, że Bóg ich kieruje, że mają wejść do ziemi Kanaan, a oni odmawiają. Oni powiedzą, że nie pójdziemy. Mieli lepszy plan niż Bóg. Mieli lepszą ocenę sytuacji niż Bóg. Tak im się wydawało przynajmniej. I po tych wszystkich doświadczeniach, ich było dużo więcej, ja tutaj przeskoczyłem dosyć mocno, bo mówię, czas ucieka i też chciałbym, żebyśmy wyciągnęli wnioski ogólnie z tej drogi. Andrzej miał chyba na ten temat wykład, mówił, jak oni zarzucali Bogu niesamowite rzeczy, których po tylu doświadczeniach z Bogiem, jaki mieli, no po prostu to było zupełnie bezpodstawne. To było wręcz jakby obraźliwe w stosunku do Boga. Może przeczytamy tutaj taki tekst chyba z 5 Mojżeszowa. Pierwszy rozdział, wiersz 26. Pierwszy rozdział 5 Mojżeszowej, wiersz 26. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc z nienawiści do nas. Rozumiecie? To mówią o Bogu, który ich prowadził. Z nienawiści do nas. Wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Takie zarzuty. A te wszystkie rzeczy przyszły na Izraela jako ostrzeżenie dla nas. Jakie słowa wypowiadamy wobec Boga? Jakie słowa wypowiadamy wobec sytuacji, w których się znaleźliśmy? Jeszcze wrócę do 14 rozdziału, bo nie odczytałem tego. Żaden z tych mężów, 4 Mojżeszowa 14:22, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Zobaczcie, jakie poważne słowa są. A one są po to, żeby nas ostrzec w naszej drodze. Żebyśmy zastanowili się, czego Bóg oczekuje od nas, a czego nie oczekiwał wcześniej. Wcześniej było inaczej. Ja często zastanawiam się, dla mnie czasem jest takim szokiem, patrzę, jak Bóg traktuje jakiegoś człowieka bardzo surowo w Biblii, a drugiego tak jakby nic się nie stało, chociaż wydaje mi się po ludzku, że on zrobił coś znacznie gorszego. Ale to Bóg wychowuje, Bóg wie, co jest w sercu, Bóg wie, kto na jakim jest poziomie. I ta sama rzecz, którą Izrael zrobił wtedy, gdy wołał o mięso, o chleb, wtedy jak Bóg manny zaczął dawać Izraelowi, to te rzeczy później wywołały inną reakcję Boga. Może tutaj, jak jesteśmy w 4 Mojżeszowej, może zobaczmy tam, chyba to są chyba dwie strony wcześniej. Tak, 11 rozdział, 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. I wiersz 4. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Zobaczcie, że nie wychodzi to nawet od samych Izraelitów. To wychodzi od pospólstwa, które razem z nimi było, bo razem z Izraelem wyszli z Egiptu niektórzy Egipcjanie. Egipt w ogóle w symbolice biblijnej, jak wiecie, to jest świat. Faraon w symbolice biblijnej to jest szatan. Mojżesz w symbolice biblijnej to Chrystus. W ogólności tak mówię, tak? A więc zobaczcie, świat, który nas otacza, narzeka, że to źle, tamto źle i tak dalej. I to narzekanie dotyka nas. I my zaczynamy się porównywać z innymi i zaczynamy mieć żądania do Boga, takie jak Izrael tutaj. Kiedyś Bóg na takie żądanie posłał im przepiórki, posłał im mannę i ani złego słowa nie powiedział, bo byli malutkimi niemowlaczkami, ale tu to już było długo, po 2 latach przychodzenia z Bogiem, tak? Znowu wybiórcza pamięć, 5 wiersz. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, poryt, cebulę, czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. I co się stało? 31 wiersz. Zerwał się wicher zesłany przez Pana, przywiał od morza przepiórki, rzucił na obóz na mniej więcej 2 łokcie na ziemi. Taka gruba warstwa przepiórek. Obfitość, jaką chcieli. Dał im tyle, co chcieli i jeszcze więcej. A oni rzucili się na to i tak się pochorowali, że wielu z nich zginęło. Napisałem dosłownie, że gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hattawa, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. Także porównywanie siebie z innymi, że komuś coś uchodzi na sucho, a to mi też ujdzie na sucho, nie musi być wcale słuszne, nie musi prowadzić i z reguły nie prowadzi do dobrych wniosków. Miałem kiedyś problem, żeby te 10 buntów odnaleźć, ale wczoraj sobie usiadłem i zacząłem szczegółowo szukać. Znalazłem tych buntów do tego miejsca, gdzie pisze 10, a potem jeszcze w sumie razem 17. Jakby ktoś chciał, to po wykładzie mogę się tym podzielić. Dobrze. Czyli tak, wnioski dla nas. Widzieliśmy Boże prowadzenie w naszym życiu wielokrotnie, ale nagle pojawia się sytuacja, która nas przerasta. Nowa sytuacja i ona nas przerasta. Może to coś się sypie w naszym życiu, może biznes, może zdrowie, może relacja. Nie spodziewaliśmy się takich rozczarowań. Tak jak Izrael się nie spodziewał tego. On miał swoje wyobrażenie, jak ta droga będzie wyglądała. Przy tym buncie, kiedy nie chcieli wejść do ziemi obiecanej i Bóg powiedział, że to pokolenie nie wejdzie, tylko następni, którzy jeszcze nie byli dorośli, którzy nie mieli tej winy w sobie, zobaczcie, tylko 2 z 12 szpiegów weszło do ziemi kananejskiej, Jozue i Kaleb. Pozostali nie weszli. 2 na 12, 1 na 6. Mi się tu kojarzy przypowieść Pana Jezusa o ziarnie rzuconym na glebę. Są 4 rodzaje gleby i tylko 1 na 4 okazała się być tą glebą, która wydała odpowiedni plon. Złoto, które wydobywamy z ziemi, ono nigdy nie jest czyste. Ono ma domieszki. Ale jak chcemy je oczyścić, to nie bierzemy jakiegoś proszku do szorowania i szczoteczki, tak się nie da oczyścić złota. Złoto musi być oczyszczone w ogniu, musi być roztopione. Jest to bolesne. I apostoł Piotr w pierwszym rozdziale i w siódmym wierszu mówi, że wasza wiara musi być tak cenna, jak o wiele cenniejsza niż złoto, które jest wytapiane w ogniu. Ktoś powiedział, jakiś kaznodzieja, że złotnik tak długo to w tym tyglu praży to złoto, aż te wszystkie rzeczy wyjdą na wierzch, te brudy, te węgielki jakieś, i tak, że będzie tak czyste, że będzie mógł się przejrzeć w nich. I Bóg chce znaleźć w naszym życiu odbicie swojego charakteru. Tak ten złotnik w tym złocie. Ale to złoto musi przejść przez ogień. Nasze życie również musi przejść przez ogień. I patrzymy na braci, siostry. Jeden ma lekkie życie, drugi ma ciężkie. Zastanawiałem się, czemu to tak dziwnie poukładamy, czemu tak niesprawiedliwie. Jeden kaznodzieja napisał bardzo ciekawą myśl, którą odczytam. Nie będę tutaj tego zmieniał, tylko króciutka myśl, ale zgadzam się z tym całkowicie. Bóg doświadcza wszystkie swoje dzieci. W swej mądrości dokładnie wie, kiedy, kogo i jak ma wypróbować. Gdy staniemy przed Panem, to odkryjemy, że Bóg nigdy nie popełnił żadnego błędu podczas prób, które dopuścił w naszym życiu. W tym dniu odkryjemy, że każda próba, którą przeszliśmy w naszym życiu, miała nas oczyścić niczym złoto. Jeśli w to uwierzysz, zawsze będziesz chwalić Pana. Księga Objawienia, mówiąc o tych czasach końca, mówi, tu się okaże wytrwanie świętych. A wytrwałość rodzi się przez próby. Zobaczcie, że te rozczarowania, które przeżywał Izrael, prowadziły ich do kontaktu z Bogiem. I tak samo rozczarowania, które mamy w naszym życiu, również prowadzą do spotkania z Bogiem. I pamiętajmy o tym, że tak jak w przypadku Izraela, szemranie zawsze miało jakieś uzasadnienie, ale nie było słuszne. Często było robione w dobrej wierze. Czasami jest to w ten sposób, że pokazujemy Bogu nasz plan na nasze życie, jak Bóg powinien zrobić, żeby było lepiej. Tak jak Piotr mówi, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. On miał dobre intencje, nie chciał nic złego, on kochał Pana. Ale powiedział, idź precz, szatanie, tak? Do Piotra, Panie Jezusie. Tak, narzekanie przed Bogiem, szemranie, to się bardzo powtarza w księgach mojżeszowych. Coś, czego Bóg jakby nie cierpi, że ciągle niezadowolenie, a niezadowolenie ono objawia brak wiary, brak zaufania, że temu Bogu, który traktuje nas jak ojciec, jak rodzic, nie chcemy zaufać, nie chcemy zaufać Jego mądrości. Przyczyną jest właśnie ten brak wiary i skupienie się na sobie. Na sobie, czasami pod wpływem tego, co nam świat wmawia, jak nasze życie powinno wyglądać. Tak naprawdę jest jedna osoba, która miała prawdziwe powody do tego, żeby szemrać, żeby narzekać. Tą osobą jest nasz Pan. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, wierszu drugim, jest napisane, że mamy patrzeć na Jezusa, sprawcę dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości. Pan Jezus zasłużył na należytą mu radość. Na co ja zasłużyłem? Na nic nie zasłużyłem, tylko na karę. Pan Jezus zasłużył na radość, a zamiast tego wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Pan Jezus mógł mówić, Ojcze, zobacz, co oni ze mną robią, jak oni mogą, przecież miał prawo, byłoby to sprawiedliwe, byłoby sprawiedliwe. Ale On pokazał nam przykład, jacy mamy być. Dalej apostoł mówi tak, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Tu nikt nie przeczy, że droga chrześcijanina jest trudna, że może zabraknąć sił. Ale patrzcie na Jezusa. On miał prawo narzekać, nie narzekał. Przyjął to wszystko. A dlaczego przyjął? Bo przyjął postać sługi. List do Filipian, drugi rozdział, wiersz 14, mówi: czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Ten drugi rozdział, wiersz 14 z listu do Filipian, on jest bezpośrednio po tym, jak mówi, że on, istniejąc w postaci Bożej, wyparł się samego siebie. Stał się sługą. Był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go wielce wywyższył. I mówi: takiego bądźcie wobec siebie usposobienia. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Nie porównujcie się. Porównanie prowadzi do pychy. Czy naprawdę nie możemy się na nic uskarżać? Możemy. Treny Jeremiasza. To jest też piękny rozdział. Treny Jeremiasza. Trzeci rozdział. Treny Jeremiasza, trzeci rozdział, wiersz 39. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy swoje drogi. I nawróćmy się do Pana. Każdy potrzebuje nawrócenia. Czytajcie listy do 7 zborów. Tam słowo o tym, żeby pokutować do zborów, czyli do wierzących. Wielokrotnie powtarza, aby pokutować, czyli nawrócić się. Każdy potrzebuje nawrócenia, bo nawracamy się z jednej rzeczy i z następnej jeszcze. Oczywiście nie mówię o nawróceniu takim, o wyborze drogi chodzenia za Panem. Tak jak Izrael postanowił, przeszedł przez Morze Czerwone, ale potem musiał się z różnych rzeczy nawracać. Bóg mu to pokazywał, bo on wcześniej o tym nie wiedział. A on musi albo to przyjąć, albo buntować się. A więc niech uskarża się na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. I od wiersza 21 w tym samym rozdziale. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, tak jak ta manna, tak? Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Tu jest dużo bardzo dobrych myśli w tym rozdziale. Jakub, apostoł, jak zaczyna swój list, pierwsza rzecz, o której mówi w Jakub, pamiętacie, o czym mówi? Mówi o próbach. Ale jak mówi, że poczytujcie sobie to za wielki trud, tak? Poczytujcie sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. 12 wiersz. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Tak jak bohaterzy wiary, opisani w 11 rozdziale listu Hebrajczyków, jest napisane, że oni patrzyli na to, co Bóg dla nich przygotował. I dlatego nie osiągnęli tu nic wielkiego na ziemi. Ale patrzyli, a Bóg jest wierny i to odda. Bóg się pysznym sprzeciwia, mówi dalej Jakub w 4 rozdział, wiersz 6. A pokornym łaskę daje i przeto poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu. Poddać się. Chcemy walczyć, tak? Mamy swój pomysł, ale poddajcie się Bogu. Wtedy przeciwstawicie się diabłu, a ucieknie od was. Tak.
Taka piosenka była, którą chór dziecięcy śpiewał. Bardzo mi się podobała. Taki duży, taki mały może świętym być. I tam są takie słowa. Tylko nawrócona jest zadowolona. Święty kocha Boga. Życia mu nie szkoda. Kto się nawróci, ten się nie smuci. Każdy święty chodzi uśmiechnięty. Nic nie potrzebuje. Zawsze się raduje. Dlaczego nic nie potrzebuje? Bo ma Pana i ma to, co ma mocne obietnice Boże. A Jakub jeszcze w 3 rozdziale, wierszu 14 mówi, jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Gorzka zazdrość i kłótliwość to są rzeczy, które niszczą nasze życie duchowe. 2 wiersz. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień, ale jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Mowa jest kluczem. Mowa jest kluczem. Jeżeli ktoś jest w stanie utrzymać mowę, język, to jest, Jakub mówi, to jest naprawdę dobrze. I tu nie mówimy o mowie takiej, nie chcę powiedzieć fałszywej, ale często taka, wiecie, mowa może być maską. Może być tak jak w dyplomacji. Nie mówi się bezpośrednio to, co ma być powiedziane, tylko przez kwiatki, żeby to wyglądało kulturalnie. I co Bóg robi, żebyśmy poznali siebie, jakimi naprawdę jesteśmy. Stawia nas w trudnych sytuacjach, doświadcza nas i wtedy z naszych ust może coś wyjść. Pan Jezus mówi w swoim nauczaniu w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza od 35 wiersza. Mateusz 12 rozdział od 35 wiersza. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Jaki mamy skarbiec w sercu? Każdy powie, no dobry mamy, tak? Tak nam się wydaje, ale tak wcale nie musi być. Może nam się wydawać, że tak jest, a wcale nie. Dalej mówi tak. Z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Tu nie chodzi o to, że usprawiedliwienie jest przez słowa. Tak jak nie ma usprawiedliwienia przez czyny. Ale Jakub mówi, ja ci pokażę moją wiarę z moich uczynków. Tak samo możemy, albo powinniśmy powiedzieć, ja ci pokażę moją wiarę z moich słów. Jaka jest moja wiara? Jaka jest moja, według tego, jaka jest moja mowa? List do Kolosan mówi, że wasza mowa niech zawsze będzie uprzejma. Zawsze. Jeżeli nie jest zawsze uprzejma, to objawia, jaki jest stan serca. Jaki masz skarbiec? Czy masz dobry skarbiec, czy masz zły skarbiec? To jest tak, jak w butelce jest woda i będzie czysta woda. Będziemy szli w plecaku, lub biegli będziemy, ona będzie cała wstrząśnięta, otworzymy ją. Jeżeli tam była czysta woda, to napijemy się, to będzie czysta woda. Ale jeżeli w butelce będą osady, a my wstrząśniemy to, to ta woda już czysta nie będzie. I właśnie w doświadczeniach wychodzą te rzeczy, które prawdziwie są w nas, że okazuje się, że nie jesteśmy tacy fajni. Bóg nam to pokazuje po co? Żeby nas przygotować, żebyśmy byli podobni do obrazu Jego. Więc jeżeli przychodzą doświadczenia, które mną wstrząsają, to teraz baczmy na nasze słowa i badajmy siebie. Gdzie my naprawdę jesteśmy, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy. Jeżeli ktoś mi coś powiedział takiego, że się wzburzyłem i wylałem z siebie coś nie tak, dziękujmy Bogu za to, bo Bóg nam pokazał coś, czego my nie widzieliśmy, czego byliśmy nieświadomi. Jeden kaznodzieja taki dał przykład, że ja to trochę zmienię ten przykład, ale wyobraźcie, że dwóch braci tam ze sobą walczy, Jeden przyszedł do, znaczy nie lubi się, rywalizują, wszedł do pokoju i o coś tam się zdarzyło i pchnął go w taki sposób, że wleciał na szafkę, szafka i jego szafka się rozwaliła, tego brata. Przykra rzecz, powinien być zły, tak? Ale co się okazało, to było w Indiach, a pod tą szafką było gniazdo węża, o którym nikt nic nie wiedział. I dzięki temu, że ten brat go pchnął na tą szafkę i jego szafka się rozwaliła, ten człowiek mógł zobaczyć, że tam jest niebezpieczeństwo, że coś z tym trzeba zrobić. Oczywiście węża usunęli i mieszkanie było bezpieczne. I nasze wewnętrzne mieszkanie też ma takie zakamarki i Bóg je objawia, żebyśmy byli bezpieczni. Bo my żyjemy w słodkiej świadomości, że jest wszystko pięknie, a tu może wąż wysunąć i ukąsić. List Judy mówi o sądzie Bożym i tam padają takie słowa. Wiersz 15 i 16 listu Judy. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Zobaczcie, jakie słowa są ważkie. Tam przed wejściem do ziemi obiecanej Bóg mówi, że oni mnie znieważyli. My często szemrania były też w kierunku Mojżesza, ale jak poczytamy o tych szemraniach, to w kilka wersów dalej jest napisane, że Bóg to odebrał jako szemrania przeciwko niemu. Więc ostrożnie z szemraniem. Ostrożnie z narzekaniem. Ze słowami, które nie są uprzejme. To ma dużo większe znaczenie, niż powszechnie się to wydaje, nawet w świecie chrześcijańskim. W psalmie 95, to jest psalm pieśni pochwalnej, jest napisane tak: pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach. Do kogo były te słowa w psalmie, żeby tak czynił? Do Izraela. Czy wszyscy mieli sielankę w swoim życiu? Nie. Ale oni mieli pójść w ten sposób. Pójdźcie, szósty wiersz, pokłońmy się, padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył. On jest Panem. Przyjmujemy to, co z Jego ręki przychodzi, tak? On bowiem Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. I na tym się psalm nie kończy. Ta ładna część się kończy, a dalej jest ostrzeżenie. Obyście dzisiaj głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pustyni w Massa na pustyni, gdzie mnie kusili ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli moje dzieło. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, mówi, starajmy się usilnie wejść do tego odpocznienia. Kiedy jest odpocznienie? Dziecko otulone przy piersi matki jest spokojne, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Wchodzimy do odpocznienia, kiedy ufamy Bogu. Kiedy ufamy Bogu, nie gdy jest dobrze, ale gdy jest źle. Tak jak przejście przez Morze Czerwone i ta wielka pieśń, która była śpiewana, pieśń zwycięstwa, o której David Wilkerson mówi, że ona powinna być śpiewana z drugiej strony, jak jeszcze nie przeszli, jak byli w niebezpieczeństwie. Nie oddali jeszcze chwały, ale oni byli jeszcze maloludzcy w tym swoim rozwinięciu. Ale Bóg kiedyś będzie wymagał od nas, a może już wymaga tego, abyśmy wychwalali Go, abyśmy uwielbiali Go w trudnej sytuacji, w której jesteśmy. List do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 18 mówi: za wszystko Bogu dziękujcie. Za wszystko. Taka bowiem Boża jest wola wobec was. Słowa proste. Co to jest to tłumaczenie? Ale jakie trudne, tak? Jakie trudne w życiu do zastosowania. Paweł, Sylas w Lochu śpiewali pieśni na chwałę Boga. Oni nie wiedzieli, że się zaraz zawalą te mury więzienia, że będą mogli wyjść na wolność, ale wtedy oddawali chwałę Bogu. W każdej chwili. Za wszystko dziękujcie, tak? Habakuk w ostatnim swoim rozdziale mówi o sytuacji, w jakiej był, w bardzo złej sytuacji. Księga Habakuka, ja na stronie 1000, o, co równe 1000 na mojej Biblii jest, warto to wiedzieć. Od, trzeci rozdział od wiersza 16. Słuchajcie, gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi. Lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, który mnie uciska. Ciężki czas. I mówi tak dalej. Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu. Minus. Na winonoślach nie ma gron. Minus. Zawodzi drzewo oliwne. Minus. Rola nie dostarcza pożywienia. Minus. W ogrodzeniu nie ma owiec. Minus. W oborach nie ma bydła. Minus. Jaki wniosek? 18 wiersz. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Jeżeli tak powiemy w takich sytuacjach, to wtedy pokażemy Bogu, że słowa z psalmu, które mówimy, psalm 73, ostatni wiersz, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Co jest twoim szczęściem? Co jest moim szczęściem? Tak naprawdę. Bóg mówi tak, twoim szczęściem jest blisko być Boga. No to zobaczymy. Pokaż, czy tak jest. I mamy okazję wtedy zaświadczyć. Tak jak Hiob, który powiedział, zawsze chwalił Boga. Mówił, Bóg zabrał, Bóg wziął, niech imię Pana będzie błogosławione, uwielbione. Bóg, chciałbym zakończyć to obietnicą Bożą, która i tak już wynika z tego, w tych wszystkich fragmentów, które czytaliśmy, z wielu innych, które są w Piśmie Świętym. Ale list do Koryntian, ten, którym rozpoczęliśmy, 10 rozdział, mówi, żebyśmy rozważyli to, te wszystkie rzeczy, które przyszły na Izraela. Żebyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Żebyśmy nie szemrali, jak niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. To wszystko, wiersz 11, przyszło na tamtych ku dla przykładu i napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźli się na kresu wieków. I 13 wiersz. Słuchajcie, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, lecz z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. List do Hebrajczyków, ten mówi, żeby wejść do tego odpocznienia, to kończy to tym, że mamy miłosiernego, wiernego arcykapłana. Przystąpmy do niego, aby znaleźć u niego łaskę w stosownym czasie. To jest tak proste, a równocześnie tak trudne rozwiązanie. Uczymy się tego, niech Bóg nam w tym błogosławi. Powstańmy do modlitwy.